Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich, Michał Wichłacz, a ze mną w studiu gość wyjątkowy, jakby nie patrzeć, ksiądz biskup Szymon Stołkowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Spotykamy się w Wielki Piątek, w Dzień Zadumy. Natomiast zanim powiemy o tym, co niesie za sobą Wielki Piątek, to cofnijmy się o jeden dzień wstecz, czyli do Wielkiego Czwartku, dnia, o którym mówi się, że jest to dzień kapłański. Dlaczego?
Ja trochę mam problem z tym mówieniem, że to jest dzień kapłański, czy niektórzy tak trochę z uśmiechem mówią, że to jest dzień księdza. No na pewno jest to dzień, w którym wspominamy ustanowienie Eucharystii, pierwszą mszę świętą, którą Pan Jezus celebrował w czasie ostatniej wieczerzy i ustanowił też stan kapłański. I przez wiele lat nie traktowano tego jako takiego dnia, w którym uroczyście się składa życzenia księżom, ale w ostatnich latach to się tak pojawiło i to jest miłe, bo też czujemy, że ludzie się za nas modlą, że są wdzięczni też za naszą posługę, że modlą się o powołania, modlą się za księży w kryzysach, ale ważne, żeby nie robić z Wielkiego Czwartku dnia księdza. Wielki Czwartek, wieczór, rozpoczyna już Triduum paschalne, ale już nas prowadza w dzień dzisiejszy, czyli w piątek. I to jest też dzień, kiedy w katedrach biskupi przewodniczą mszy świętej Krzyżma. Ona nie musi być Wielki Czwartek celebrowana, ale najczęściej jest celebrowana przed południem. Może być też w innych dniach pomiędzy Niedzielą Palmową a Wielkim Czwartkiem celebrowana. U nas to jest właśnie przed południem Wielki Czwartek. Ale myślę, to o czym Pan mówi, to jest związane właśnie z ustanowieniem Eucharystii i kapłaństwa.
Ale jak ksiądz biskup wspomniał, msza Krzyżma Świętego, to jest taka msza, na której spotykają się księża z całej diecezji, bo właśnie, czym jest msza Krzyżma? To jest taka msza, która odbywa się tylko w katedrze, tylko biskup przewodniczy tej mszy świętej.
To rzeczywiście, bo w tym kontekście to można powiedzieć, że to jest dzień skoncentrowany też na kapłaństwie, bo w katedrze no, jest bardzo dużo księży. Zawsze zapraszamy wszystkich kapłanów i prosimy, żeby nawet zrezygnowali z niektórych obowiązków, które są w parafii, może spowiedź, czy jakieś inne przygotowania i też wyjaśnili wiernym, że oni chcą być wtedy razem w katedrze ze swoim biskupem, bo to jest msza święta, w czasie której poświęcone są oleje, które będą przez cały rok używane i w katedrze, ale we wszystkich parafiach. Te oleje zabierają księża do swoich parafii, ale to jest też msza święta, w czasie której odnawiamy nasze przyrzeczenia ze święceń kapłańskich. I to jest też takie ważne, że jesteśmy wtedy razem, modlimy się nawzajem za siebie, dziękujemy za to wybranie, powołanie, za kapłaństwo, które nam dał Jezus Chrystus, najwyższy kapłan. No i prosimy, żebyśmy byli wierni i mocni, żebyśmy potrafili godnie ten urząd sprawować. A oleje to jest też taki przywilej właśnie katedry, przywilej biskupa, że poświęca oleje, które potem docierają do parafii i w parafiach używa się tych olejów. To jest krzyżmo, czyli olej, który używany jest do namaszczenia głowy w czasie chrztu świętego, do namaszczenia czoła w czasie bierzmowania, do namaszczenia dłoni w święceniach kapłańskich, do namaszczenia głowy w czasie święceń biskupich i też do namaszczenia ołtarza i ścian, kiedy poświęca się kościół. To jest krzyżmo i krzyżmo, jak pozostałe oleje, jest zrobione z naturalnego oleju z oliwek, ale do krzyżma dodaje się jakiś zapachowy balsam. I dotychczas mieliśmy taki balsam sprowadzany z Rzymu o takim trochę korzennym zapachu, a w tym roku udało nam się w czasie pielgrzymki, która była nie tak dawno jeszcze w Ziemi Świętej z naszej diecezji, zakupić i przywieźć olej nardowy. To jest taki bardzo przyjemny, słodki, intensywny zapach, olej, którym też Jezus był namaszczany, kiedy był w gościnie. I ten olej nardowy będzie zmieszany z olejem z oliwek i poświęcony jako krzyżmo, ponieważ krzyżmo ma też pachnieć. To jest taki zewnętrzny znak, który pokazuje, że jako dziecko Boże, jako chrześcijanin, jako brat czy siostra Jezusa Chrystusa przez zjednoczenie chrzcielne mamy promieniować Bogiem, mamy roznosić zapach Pana Boga. I oczywiście, że Pan Bóg nie pachnie nardem czy jakimiś korzeniami czy różą, tylko chce pachnieć pięknym życiem chrześcijan. Ale ten zewnętrzny znak i wykorzystanie zmysłu powonienia ma nam w tym pomagać. Oprócz oleju krzyżma poświęca się olej chorych, którym namaszcza się chorych, ich czoło i dłonie w czasie celebrowania sakramentu namaszczenia chorych. I poświęca się olej katechumenów, który używany jest w czasie przygotowania dorosłych do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli do chrztu, bierzmowania i komunii świętej, które przyjmują w jednej liturgii.
Wspomniał ksiądz biskup o Ziemi Świętej. To też jest swojego rodzaju połączenie w tym ciężkim okresie dla ludzi, którzy tam mieszkają. Odbyła się pielgrzymka diecezjalna, ksiądz biskup był tam na miejscu. No i nie ma co ukrywać, to jest smutne, że po tylu latach nagle znowu nie można celebrować tam świąt Wielkiej Nocy.
No tak. Bardzo jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i cieszymy się, że mogliśmy jednak naszą pielgrzymkę przeżyć i też sytuacja, jaka wtedy tam panowała, sprawiła, że właściwie bardzo niewiele grup było pielgrzymkowych, więc mieliśmy dostęp bezpośredni do wszystkich miejsc świętych. Nie trzeba było czekać, a nieraz to są godzinowe kolejki, żeby wejść do Bazyliki Grobu, żeby wejść na Golgotę, żeby wejść do samego grobu Jezusa Chrystusa, więc tego nie było. Trochę grup spotykaliśmy, ale bardzo mało. Nawet nagraliśmy takie wypowiedzi ojca Jerzego Kraja, franciszkanina z Einkarem, czy siostry Szczepany z Betlejem, zapraszające, mówiące, że tu się nic nie dzieje, jest spokój, przyjeżdżajcie pielgrzymi, czekamy na was. No oni to mówili szczerze i autentycznie, ale no, wiedzieliśmy, że coś może wisieć w powietrzu. I
obawy są cały czas.
Dzisiaj już wiemy, że nie wolno jechać, zawieszone są loty, ale ufamy, że to też jakoś się skończy i będzie można do tych świętych miejsc pielgrzymować. I właśnie stamtąd przywieźliśmy ten olej nardowy. Zamówiliśmy przez siostrę Szczepanę Chrechorowicz, która prowadzi dom Home of Peace, dom pokoju w Betlejem, gdzie są dzieci, którymi siostry elżbietanki się opiekują, ale też jest miejsce dla pielgrzymów, jest piękna kaplica, jest taka możliwość też bycia tam na wolontariacie, jest taki sklepik i poprosiłem siostrę, żeby nam pomogła już wcześniej ten olej nardowy zakupić i nawet się podzieliliśmy tym olejem, bo udało się przywieźć go trochę więcej i będzie też wykorzystany w archidiecezji poznańskiej i będzie też wykorzystany w diecezji łowickiej. No i u nas.
Piękna sprawa. Czyli trochę wyjątkowe były te obrzędy właśnie dzięki temu olejkowi. Ale jeszcze wróćmy do tego, co działo się w katedrze, bo jeszcze wczoraj mieliśmy liturgię, mszę świętą, i właśnie, dzisiaj już mszy świętej nie ma. Dlaczego?
Wielki Czwartek w parafiach jest jedna msza w Wieczerzy Pańskiej, w katedrze są te dwie. Mieliśmy mszę krzyżma i mszę Wieczerzy Pańskiej. To jest też piękne przeżycie, ta msza Wieczerzy Pańskiej, szczególnie w katedrze. Bardzo mi też zależy na tym, żeby miał miejsce obrzęd mandatum, czyli obmycie nóg wybranym osobom i tak jak przed laty, w tym roku też szukaliśmy osób, które w jakiś sposób dotknięte są różnym doświadczeniem krzyża, choroby, cierpienia. Także jak w poprzednich latach mieliśmy w tej grupie osób, którym obmywałem nogi, osobę osadzoną z więzienia naszego tutaj w Płocku, czy też pracownika, który z daleka ze świata przyjechał, żeby tutaj pracować na budowie Olefin 3 w Orlenie. Też osoby, które straciły kogoś bliskiego. To taki piękny gest, w którym ja sobie uświadamiam, że uczę się, chcę się uczyć od Pana Jezusa, jak służyć. Bo ja nie chcę pokazywać ludziom, że obmywając nogi potrafię służyć, tylko bardziej chcę pokazać to, czego nie umiem. I tak ten gest przeżywałem, prosząc Jezusa, żeby mnie uzdolnił do tego, żebym się pochylał nad ludzkim cierpieniem, ludzką biedą, żeby też mnie tej wrażliwości uczył. To jest piękny taki obrzęd, niestety bardzo rzadko sprawowany w parafiach. Zachęcam do tego księży, ale są jakieś trudności, opory. Niektórzy mówią, że nie znajdą tych 12 mężczyzn, niektórzy mówią, że to tak nie czują tego, a jest to piękne, jedyne w ciągu roku wydarzenie właśnie w liturgii Kościoła. No i dziękowaliśmy też za ustanowienie Eucharystii, dziękowaliśmy za kapłaństwo, modliliśmy się o powołania i też wcześniej już w dekrecie, który dotyczył świętowania Triduum Paschalnego, podkreśliłem, że możemy tego dnia udzielić Komunii Świętej pod dwiema postaciami. I ufam, że w wielu parafiach to miało miejsce, z zachowaniem wszystkich reguł bezpieczeństwa też, że wszyscy wierni, którzy chcieliby i mogą przyjąć Komunię Świętą, mogli spożyć i ciało, i krew pańską przez zanurzenie ciała pańskiego w krwi pańskiej. To jest możliwe i po raz kolejny już zgodziłem się na to. Wielki Czwartek i też Wigilię Paschalną. Do tego potrzeba więcej rąk, aniżeli tylko jednego celebransa. Jest tam, gdzie jest więcej księży, czy tam, gdzie są nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, jest to możliwe i cieszę się, że księża też z tego korzystają. Ludzie sobie też to cenią, że mogą właśnie tak dwa razy w roku Komunię Świętą przyjąć.
No i teraz mamy Wielki Piątek. W sumie tak. Ten Wielki Piątek rozpoczął się wczoraj, po zakończeniu uroczystości.
Zaczął się właściwie tą mszą Wieczerzy Pańskiej, bo to nie jest Boże Ciało, to nie jest właśnie tajemnica Eucharystii tak celebrowana jak w Boże Ciało, kiedy wychodzimy z Najświętszym Sakramentem poza mury świątyni. To jest bardziej spojrzenie na Eucharystię przez krzyż. Taka jest antyfona na wejście, która mówi o krzyżu Jezusa Chrystusa. I Wielki Piątek rozpoczyna się mszą właśnie Wieczerzy Pańskiej. Wchodzimy w te godziny, kiedy Jezus modli się w wieczerniku, kiedy jest pojmany, sądzony, przeżywa swoje cierpienie. I w centrum Wielkiego Piątku jest ta godzina 15, kiedy wspominamy godzinę męki Pana Jezusa. Najczęściej liturgia jest później, w katedrze mamy ją o godzinie 18. To jest dzień, kiedy nie celebruje się mszy świętej na całym świecie, tylko właśnie tę liturgię męki pańskiej. Będzie ona po południu i zakończy się też przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza grobu pańskiego i wtedy czuwamy też przy grobie. Ja lubię w ten Wielki Piątek, to będę robił też dzisiaj wieczorem, odwiedzić tyle kościołów, ile ran miał Pan Jezus, żeby tam się przy tych grobach pańskich pomodlić, podziękować za miłość, jaką Jezus obdarował nas właśnie idąc z naszymi grzechami na krzyż, składając ofiarę za nasze zbawienie. To jest też przepiękna liturgia, w której najpierw kapłan pada na twarz w milczeniu, potem mamy liturgię słowa, wsłuchujemy się w to słowo, które zapowiada mękę Zbawiciela, słuchamy opisu męki pańskiej według świętego Jana. W katedrze jest to zawsze pięknie też wykonane, tak jak w Niedzielę Palmową, tak i w Wielki Piątek. I potem mamy adorację krzyża. To jest też ważne, żeby dać możliwość wszystkim, którzy są w świątyni, adorowanie tego krzyża w czasie tej celebracji. Zdarza się, że gdzieś tylko cząstka, asysta liturgiczna, wybrani adorują krzyż, a reszta po zakończeniu celebracji. Bardzo zachęcam, żeby zawsze wszyscy mogli w czasie tej celebracji adorować krzyż, podchodząc, całując krzyż. To trochę trwa, ale wtedy się modlimy, śpiewamy pieśni o krzyżu, o męce pańskiej. Ludzie, którzy przychodzą na liturgię Wielki Piątek, to wiedzą, że to trwa dłużej i wiedzą, po co przychodzą. Czują to. To jest taka naprawdę takie serce parafii. Te osoby, które są obecne na Triduum paschalnym. I też w czasie tej celebracji jest Komunia Święta i potem właśnie procesja do grobu pańskiego i adoracja, która trwa do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej już następnego dnia. To już jest Wielka Sobota.
No tak, ale zanim przejdziemy jeszcze do Wielkiej Soboty, chciałem zapytać o tradycję grobów pańskich. Oczywiście to nie jest czysto polska tradycja, bo groby pańskie pojawiają się na całym świecie. Są też różne formy. W Hiszpanii bodajże procesje wychodzą tak na ulicę. Mhm. Ale jakby ksiądz biskup porównał, czy w ogóle jest co porównywać to, co mamy tutaj na Mazowszu, a to, co w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o groby pańskie. Czy w Polsce jest to raczej taka spójna tradycja i te groby wyglądają bardzo podobnie, czy są jakieś różnice?
Ja myślę, że są i to tutaj trudno by mi było jakoś określić taką różnicę między Wielkopolską a Mazowszem, ale to jest taka specyfika też pewnego regionalizmu. Nie? To nawiązujemy do pewnych tradycji, zwyczajów, do też wydarzeń, które przeżywamy. W ubiegłym roku na przykład to 950-lecie diecezji, w tym roku święty Stanisław Kostka, 300 lat jego kanonizacji, więc mogą być takie elementy. Poza tym wykorzystuje się nieraz też takie elementy, powiedzmy, ludowe, jak chodzi o dekoracje, wystrój, sposób zdobienia ołtarzy. Myślę, że też dobrą taką propozycją jest to, co już chyba po raz trzeci mieliśmy w Wielkim Poście, mianowicie warsztaty przygotowujące do przeżycia Triduum Paschalnego. I to są warsztaty przygotowywane przez tutaj naszego ceremoniarza biskupiego, przez liturgistów, które dają osobom uczestniczącym w tych warsztatach pewien warsztat, jak to przygotować. I tam są takie przestrzenie jak liturgia słowa, czyli jak czytać, jak komentować, jak przygotować słowo, które będzie w czasie Triduum proklamowane. Dalej liturgia, przebieg tej liturgii, żeby zrozumieć i ją przygotować. Dalej muzyka, śpiew. To są właśnie też wyjątkowe śpiewy na te dni.
Bo muzyka czasami bywa problematyczna. Nie każdy potrafi zrozumieć, że każdy okres, a szczególnie tutaj każdy dzień ma swoją charakterystykę.
Tak. I ostatnia rzecz to jest wystrój właśnie. To są dekoracje. Dzisiaj możemy znaleźć pewne projekty grobów pańskich nawiązujące do tematu roku duszpasterskiego, na przykład uczniowie, misjonarze. Także to jest zróżnicowane i to widać nieraz, że parafia ma co roku taki sam grób, albo rzeczywiście co roku jest coś nowego. Myślę, że w wielu parafiach są osoby, które już wcześniej myślą, rozmawiają ze sobą, rozmawiają z duszpasterzem, jak chcielibyśmy zrobić. To jest takie żywe, trochę takie synodalne. Dzielenie się tym pomysłem, wypracowywanie, no i ktoś to też musi zrobić fizycznie. Nie? To jest nieraz też ogrom pracy, godziny przygotowania wcześniej, jakichś rusztowań, zakup materiałów do tego, ale to jest też piękne, bo to co prawda robimy na krótki czas, bo ten ołtarz towarzyszy od wieczora Wielkiego Piątku do właściwie Niedzieli Zmartwychwstania, ale potem dalej jeszcze przez całą oktawę stoi, tam stoi figura Zmartwychwstałego, więc to może też pięknie integrować ludzi, ale warto znaleźć też takie osoby, które trochę się na tym znają, które mają jakieś przygotowanie plastyczne, wykształcenie, żeby takie pomysły realizować i nieraz one są bardzo takie nowatorskie, zaskakujące, piękne.
No i sobota. Sobota, myślę, że wielu osobom kojarzy się ze święconką, czyli odwiedziny kościoła i święcenie pokarmów. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby zachęcić, żeby to nie była taka zwykła wizyta na poświęcenie, tylko żeby przyklęknąć przy grobie pańskim i znaleźć chwilę na modlitwę.
Tak, sobota jest drugim dniem, kiedy nie odprawiamy mszy świętej, nie celebrujemy mszy świętej, bo to, co celebrujemy wieczorem po zachodzie słońca, to już jest niedziela Zmartwychwstania. I tutaj jeszcze w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, kiedy nie ma liturgii mszy świętej, jest taka zachęta w piśmie okólnym o przygotowaniu świąt paschalnych sprzed prawie 40 lat, żeby modlić się liturgią godzin, czyli tym kapłańskim brewiarzem. I można wspólnotowo celebrować jucznię, czyli modlitwę poranną, i godzinę czytań, czyli taką najdłuższą godzinę brewiarzową. To są modlitwy Słowem Bożym. I w godzinie czytań też rozważania i Słowa Bożego, i jakichś konkretnych tekstów o tym dniu, o tej tajemnicy. I znowu mamy niewiele parafii, gdzie ta tak zwana dawniej ciemna jucznia jest celebrowana, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ale jest to w katedrach. I do nas też zapraszamy do katedry rano i w piątek i w sobotę. Właśnie jest ta liturgia. Dzisiaj już w piątek rano mieliśmy, a jutro zapraszamy też do katedry. Nie ma tłumów.
Więc dla każdego gromadka, znajdzie się miejsce.
Gromadka ludzi i to jest też piękne, że chcą się w taki sposób modlić. Potem jest święcenie potraw, to co pan tutaj wspomniał, i rzeczywiście raz w roku ludzie przynoszą potrawy, żeby je im poświęcić, ale zawsze powtarzam, że codziennie możemy zrobić to sami, modląc się przed posiłkiem, po posiłku, w domu, czy sami, czy z rodziną, to prosimy Pana Boga, żeby pobłogosławił to, co mamy na stole. I to jest też piękna zachęta, żeby raz korzystając z tego, że nam kapłan pobłogosławi uroczyście, żeby codziennie robić to samemu. No i oczywiście, tak jak Pan wspomniał, ważne, żeby też się zatrzymać przy grobie Pańskim, podziękować za zbawienie. To jest też od Wielkiego Piątku do Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego czas, kiedy przyklękamy przed krzyżem wyłożonym do adoracji, tak jak przed Najświętszym Sakramentem. Bo ołtarz jest obnażony, tabernakulum jest otwarte, Najświętszy Sakrament jest przeniesiony do grobu Pańskiego. Jesteśmy w ciszy. Jezus po śmierci wstępuje do otchłani, idzie do tych, którzy oczekują na zbawienie, którzy zmarli przed tym wydarzeniem zbawczym na krzyżu, na Golgocie. I czekamy na noc, na Wigilię Paschalną, która powinna się rozpocząć o zmroku, czyli po zachodzie słońca. I ja już po raz kolejny wydałem dekret informujący o tym, że nie powinna się rozpocząć wcześniej Wigilia Paschalna, aniżeli o 20:30.
Jest powód prosta, bardzo ważny.
Prosta temu. Zasada, tak, słońce zachodzi.
Dokładnie.
I ta liturgia światła, która zaczyna się na zewnątrz kościoła, no, jest czytelna wtedy, kiedy jest ciemno. Poświęcamy płomień, poświęcamy paschał, wnosimy ten paschał do ciemnej świątyni. Bardzo mi też zależy na tym, żeby wierni mieli świece. Przygotowujemy te świece dla tych, którzy nie przyniosą swoich. I wchodzimy do ciemnej katedry z tym światłem, które zapowiada Zmartwychwstałego, który przyszedł w ciemnościach grzechu na świat i wsłuchujemy się najpierw w orędzie paschalne, które jest uroczyście odśpiewane, zapowiadające właśnie to, co się w tej nocy wydarzy, właśnie wskrzeszenie Jezusa z martwych. I potem mamy długie czytania, wszystkich jest ich 8 ze Starego Testamentu, potem z Nowego Testamentu, Ewangelia, i czytamy wszystkie te czytania w katedrze. I mamy takie wyjątkowe też zasady w katedrze od paru lat, że światło elektryczne włącza się dopiero na chwała na wysokości Bogu, czyli po zakończeniu czytań ze Starego Testamentu, co trwa około godziny. Przepisy liturgiczne mówią, że po trzecim światło Chrystusa, kiedy wnosi się paschał, zapala się już wszystkie światła. Ale to trwanie w takim półmroku, ze świecą w ręku, troska o to, żeby ten wosk się nie wylał na mnie, na sąsiada, na posadzkę, czyli czuwanie, takie twórcze czuwanie i wsłuchiwanie się w Boże Słowo jest czymś niesamowicie pięknym. Po każdym czytaniu jest modlitwa, wznosimy wtedy te świece, jest takie morze światła nad nami. Przepiękne to jest. I potem na chwała na wysokości Bogu już zapalają się światła elektryczne, potem homilia i później jest liturgia chrzcielna,
no
piękna.
Właśnie, to jest coś, co od kilku lat ksiądz biskup wprowadził w katedrze, czyli chrzest dorosłych, czyli osób, które postanowiły stać się chrześcijanami.
Tak, same odkryły, że jest Bóg, same poprosiły o to, żeby im udzielić sakramentów inicjacji chrześcijańskiej i same podjęły trud przygotowania się. Mamy na Górkach u ojców klaretynów ośrodek katechumenalny, który przygotowuje dorosłych do chrztu. Ja przeżywam z nimi takie celebracje, które powinien prowadzić biskup. To jest na początku Adwentu rozpoczęcie uroczyste drogi katechumenalnej, potem na początku Wielkiego Postu ci katechumeni stają się już wybranymi, wpisuje się ich imię i przeżywają tą ostatnią prostą, ostatnie celebracje i przeżywanie spotkania ze Słowem Bożym, ze świadkami wiary, przeżywają katechezę, doświadczają wspólnoty Kościoła i w Wigilię Paschalną jest ten moment, kiedy oni przyjmują i chrzest, i bierzmowanie, i pierwszą komunię świętą. Ubierają się w białe szaty. To jest piękne też. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że ciągle takich ludzi mamy, że gdzieś promieniujemy wiarą na tyle czytelnie, że ludzie proszą, żeby ich do Kościoła włączyć i żeby mogli przyjąć sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Jestem wdzięczny księdzu Marcinowi Kowalewskiemu, klarytynowi, proboszczowi z Górek, który prowadzi te osoby i przygotowuje. W tym roku 5 osób dorosłych przyjmie te sakramenty, a potem jest taki czas, że oni porządkują życie. Nieraz jest chrzest dzieci, nieraz ślub, sakrament małżeństwa. Także to jest takie piękne towarzyszenie tym ludziom, ciekawe rozmowy, ciekawe modlitwy. A na Górkach wierni, którzy uczestniczą w tych celebracjach z biskupem w Adwencie, w Wielkim Poście, to mają takie doświadczenie, że uroczyście się wyprowadza ludzi z Kościoła, bo oni uczestniczą w liturgii Słowa, potem już nie mogą uczestniczyć w Eucharystycznej, więc wychodzą na katechezę, a my się za nich modlimy. My też odnawiamy w tę Wigilię Paschalną nasze przyrzeczenia chrzcielne, nasze przymierze chrzcielne. Jesteśmy skropieni też wodą chrzcielną, która jest poświęcona w tej liturgii i też to czynimy zapalonymi świecami. Bardzo mi zależy na tym, żeby nigdzie w naszych parafiach nie było sztucznego paschału, jakiegoś plastikowego, trochę nawet powiem tępie to. Jestem gotów nawet sprezentować parafii, jakich nie stać na to, żeby kupić prawdziwą woskową świecę, ale każdą parafię na to stać, tylko trzeba się o to zatroszczyć. No i też pięknie, jeśli kolejny raz na przykład już na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych zapalamy wszystkie świece znowu od paschału, a nie od zapałek czy zapalniczek. Trzeba roznieść to światło. Potem jest liturgia Eucharystii, radosna, z przyjęciem Komunii Świętej i może być procesja rezurekcyjna.
W katedrze
na zakończenie, będzie. Tak, na zakończenie Wigilii Paschalnej. W katedrze, jak tutaj jestem, to wprowadziłem to. Pierwszy rok jeszcze była rano, już ostatnie lata nie ma porannej procesji rezurekcyjnej, tylko właśnie procesja jest na zakończenie Wigilii Paschalnej w nocy wokół kościoła, znowu z zapalonymi świecami. Radość zmartwychwstania ogłaszamy światu. W wielu parafiach procesja jest przeniesiona na poranek i mówi się, że to jest rezurekcja. To jest bardziej procesja rezurekcyjna i po niej msza święta poranna, a msza święta rezurekcyjna jest zawsze w nocy. Ja też rozumiem te zwyczaje, że niewiasty rano szły do grobu, że chcemy ten polski zwyczaj zachować, że to jest wcześnie rano. Tutaj bardzo aktywni są też nasi strażacy, którzy czuwają przy grobie. Tylko musimy pilnować tego, żeby po ogłoszeniu zmartwychwstania w nocy nie przekonywać ludzi, że Pan Jezus jest dalej w grobie.
Wrócił do grobu, tak.
Jest Najświętszy Sakrament w grobie i są parafie, gdzie całą noc jest czuwanie, ale już monstrancja jest odsłonięta. Nie jest z welonem, który nam symbolizuje to, że Jezus jest pogrzebany w grobie, że zmarł, ale i odsłonięta, czyli już jest adoracja Jezusa Eucharystycznego i rano przed pierwszą mszą świętą rozpoczyna się procesja rezurekcyjna. Myślę, że te warsztaty nasze, poza tym katechezy, które są, czy w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, czy to, co ludzie mogą znaleźć sobie na ten temat w internecie, to pogłębia taką świadomość i jestem przekonany, że jak ktoś raz przeżyje całe Triduum, to już wie, że święta się zaczynają w Wielki Czwartek wieczorem. A koniec Triduum jest w niedzielę Zmartwychwstania. W niedzielę Zmartwychwstania, kiedy drugie nieszpory Zmartwychwstania właśnie kończą Triduum Paschalne. I bywa też w niektórych częściach Polski, my tego nie mamy, że w czasie tych nieszporów jest taka procesja do chrzcielnicy. Taka procesja wdzięczności za łaskę nowego życia przez chrzest święty. A potem zaczyna się oktawa i codziennie do Niedzieli Miłosierdzia mówimy w liturgii, że to jest ten dzień, w którym Jezus zmartwychwstał. Radość paschalna, która potem się wydłuża jeszcze do zesłania Ducha Świętego, czyli 50 dni paschalnej radości. Jeszcze tylko wrócę do jednego wydarzenia, które już mamy za sobą, mianowicie w sobotę przed Niedzielą Palmową. Też od kilku lat robimy w katedrze takie nabożeństwo pokutne. Cieszę się, że ludzie na nie przychodzą, nie ma tłumów, ale to jest wspólna celebracja, gdzie słuchamy Słowa Bożego, rozważamy je, a potem indywidualnie się spowiadamy i wspólnie dziękujemy też za łaskę miłosierdzia. Piękna taka celebracja, trochę inaczej przeżyta spowiedź święta i dziękuję za to, że zawsze są ludzie, którzy chcą w taki sposób sakrament pokuty tak bardzo ubiblijniony przeżyć.
Księże biskupie, i tak przeszliśmy przez Triduum, doszliśmy do Świąt Wielkiej Nocy, które dopiero przed nami. Najważniejszy okres w Kościele katolickim, czyli okres, w którym męka i zmartwychwstanie Pana Jezusa się dokonuje. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję również.
Życzymy wszystkim słuchaczom takiego dobrego, wartościowego przeżycia tego czasu. Niech każdy też znajdzie coś dla siebie w tym okresie, a przede wszystkim chwilę dla siebie i dla Pana Boga, żeby porozmawiać przez chwilę.
Znajdźmy Jezusa w tych godzinach, bo to jest Jego Pascha, do której On nas zaprasza, żebyśmy Mu towarzyszyli. Pięknych przeżyć też wszystkim słuchaczom życzę.
A ja bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był ordynariusz naszej diecezji, biskup Szymon Stułkowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.